Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o witaminie B12, zwłaszcza, że niedobory skutkują nie tylko chorobami neurologicznymi, ale chorobami dotyczącymi psychiatrii, przewodu pokarmowego, laryngologii, w okulistyce, a także wielu innych zaburzeniach. Witamina B12 jest witaminą ostatnio nazywaną superwitaminą, jaka została odkryta w XIX wieku wraz z poznaniem jej roli w rozwoju anemii złośliwej, nazywanej też chorobą Addisona-Birmera, jaka do tego czasu była nieuleczalna, prowadząc do śmierci chorego. Badania nad leczeniem tej choroby oraz doświadczenia na zwierzętach doprowadziły w 1926 roku do terapii dietetycznej polegającej na podawaniu chorym 0,5 kg wątroby zwierzęcej, co spowodowało cofanie się objawów niedokrwistości, a co nagrodzono Nagrodą Nobla. Choroba opisana jako anemia złośliwa objawia się zmniejszeniem liczby krwinek czerwonych przy prawidłowej ilości hemoglobiny. Niedokrwistość złośliwa należy nadal do najczęściej spotykanych niedokrwistości tzw. megaloblastycznych, której do niedoboru witaminy B12 dochodziło wskutek upośledzenia wchłaniania tej witaminy z przewodu pokarmowego. Zaburzenie wchłaniania jednak może być spowodowane także zmniejszonym wydzielaniem czynnika wewnętrznego, określanego czynnikiem Castla, który jest wytwarzany przez błonę śluzową żołądka. W tej chorobie o podłożu autoimmunologicznym dochodzi do zaniku błony śluzowej żołądka, co uniemożliwia wytwarzanie tegoż czynnika Castla, który zapewnia prawidłowe wchłanianie witaminy B12 zawartej w pokarmach. Badania wykazują, że około 60% przypadków choroby wykrywane są u chorych przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu, określanym właśnie czynnikiem Castla. Natomiast w około 80% przypadków stwierdzane są w chorobie przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka, prowadząc do zaniku błony śluzowej. Niedokrwistość złośliwa zaliczana jest więc do chorób z autoagresji albo autoimmunologicznych, której organizm wytwarza przeciwciała przeciwko własnym komórkom i tkankom. Powstające przeciwciała skierowane przeciwko czynnikowi wewnętrznemu uniemożliwiają wchłanianie witaminy B12, której niedobór poza zmniejszeniem krwinek czerwonych może powodować nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym objawiające się pod postacią neuropatii, także z wyrodnieniem rdzenia kręgowego. Neuropatii, czyli uszkodzenia, upośledzenia nerwu wzrokowego, otępienia, a także innego rodzaju zaburzeń. Rozpoznanie niedokrwistości złośliwej potwierdzają poza tymi dolegliwościami badania szpiku kostnego. W obrazie krwi stwierdzana jest niedokrwistość tzw. makrocytarna ze zmniejszoną ilością hemoglobiny i krwinek czerwonych przy zwiększonej ich objętości. Pod mikroskopem można także zaobserwować pewne charakterystyczne zmiany krwinek w postaci tzw. kropli łzy. Ponadto stwierdzane jest zmniejszenie liczby leukocytów i płytek krwi. Zalecany jest także test Schillinga, polegający na znakowanej radioaktywnym izotopem witaminy B12 i obserwacji jej wchłaniania. Diagnostyka obejmuje także badania poziomu przeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka, przeciwko czynnikowi wewnętrznemu oraz kompleksowi czynnika wewnętrznego witaminy B12 powodującej chorobę, która obejmuje także badanie błony śluzowej żołądka, czyli gastrofibroskopię, w której stwierdza się tak zwane zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka prowadzące do zaburzeń wchłaniania. Leczenie polega na wyrównaniu niedoborów witaminy B12, dlatego znaczny postęp w leczeniu anemii złośliwej dokonał się wraz z poznaniem struktury tej witaminy, za którą następna badaczka w 1955 roku otrzymała również Nagrodę Nobla. W 1948 inni badacze wyizolowali ze zwierzęcej wątroby krystaliczny czerwony związek zawierający kobalt i fosfor, który został nazwany właśnie witaminą B12 albo kobalaminą, jaka jest organiczną substancją o strukturze związków kompleksowych, będąc niezbędną witaminą i związkiem metaloorganicznym, jaki może wiązać metale, ponieważ zawiera w swojej strukturze kobalt. Bierze również udział jako kofaktor enzymatyczny w syntezie kwasu dezoksyrybonukleinowego i wytwarzaniu energii. Cząstka kobalaminy może występować także w organizmie w kilku postaciach, w zależności od tego, jaka zostaje przyłączona grupa, czyli może być cyjanokobalamina, metylokobalamina, a także hydroksykobalamina, które znajdują się w śladowych ilościach i powszechnie stosowaną formą witaminy B12. Za chwilę opowiem o witaminie B12. Witamina B12 jest uzyskiwana jako czerwono zabarwiona krystaliczna substancja oporna na działanie temperatury w obojętnych roztworach. Chemicznie ma ciężar cząsteczkowy 1500, skomplikowany wzór i zbudowana jest z czterech pierścieni pirolowych połączonych mostkami wokół atomu kobaltu. Z atomem kobaltu łączą się różne grupy, w tym wspomniana grupa cyjanowa. Kobalamina albo witamina B12 bez grupy cyjanowej stanowi ważny element struktury szeroko rozpowszechnionych koenzymów, które u człowieka biorą udział w różnych reakcjach i cyklach biosyntezy nukleotydów, a ich działanie jest ściśle związane z mechanizmem wpływu kwasu foliowego. Syntetyczna forma witaminy, cyjanokobalamina, która charakteryzuje się większą trwałością, posiada grupę cyjankową, która jednak nie jest obecna w naturalnej postaci tej witaminy, a która może powstać w trakcie przetwarzania pokarmu. Witamina B12 jako składnik pokarmu określany czynnikiem zewnętrznym łączy się z wspomnianym już przeze mnie wewnętrznym czynnikiem kastla wydzielanym przez komórki okładzinowe żołądka. Proces wchłaniania witaminy B12 odbywa się w jelicie krętym przy udziale enzymów trzustkowych trypsyny. We krwi krążącej witamina B12 wiąże się z białkiem, transkobalaminą, które jest niezbędne do prawidłowego metabolizmu. Witamina B12 usuwana jest z krwiobiegu do komórek wątroby, następnie wydzielania z żółcią. Głównym magazynem witaminy B12 w ustroju jest właśnie wątroba, gdzie może być zgromadzone nawet kilka miligramów tej witaminy. Witamina B12 jest kofaktorem enzymu nazwanej syntetazą metioniny, która przekształca homocysteinę w metioninę. Niedobór cyanokobalaminy powoduje wzrost stężenia homocysteiny, która jest powodem uszkodzenia nabłonka naczyń, a także hamowania czynności receptorów. Prawidłowy metabolizm metioniny jest niezbędny dla utrzymania prawidłowej struktury w osłonki mielinowej nerwów, która jest niezbędna do prawidłowego przewodnictwa w nerwach. Jednak neurotoksyczność polega także na obniżeniu innych cytokin, których działanie ma polegać na poprawie stanu włókien nerwowych. W procesie wytwarzania metioniny zapewniającej dobry nastrój bierze udział nie tylko wspomniana witamina B12, ale potrzebny jest także kwas foliowy, który należy zażywać razem z witaminą B12. Do prawidłowego wchłonięcia witaminy B12 potrzebna jest także witamina B1, B6 oraz wapń, żelazo i witamina E. Obecność witaminy B12 ma wpływ na funkcjonowanie także karnityny przez wspomaganie transportu tłuszczów do mitochondriów, gdzie ulegają one utlenieniu, dlatego B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowego profilu lipidowego we krwi. Jak widać, kobalamina to witamina niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu, zaliczana też do grupy neuromodulatorów. W ośrodkowym układzie nerwowym uczestniczy w syntezie neuroprzekaźników, a tym samym usprawnia przewodnictwo i przeciwdziała chorobom neurodegeneracyjnym, które wynikają z niskiego poziomu tychże substancji w mózgu. Odpowiedni poziom witaminy B12 jest również konieczny do powstawania S-adenozynometioniny, która z kolei jest niezbędna w przebiegu procesów detoksykacji ośrodkowego układu nerwowego. Witamina ta jest ponadto konieczna w przekształcaniu, już mówiłam, homocysteiny. Nadmiar tenże homocysteiny skutkuje różnego rodzaju zaburzeniami czynności układu sercowo-naczyniowego. Kobalamina jest również ważna w procesach metabolicznych, zwłaszcza w rozkładzie węglowodanów, czyli cukrów złożonych na cukry proste. Wykazano również, że witamina ta poprzez stymulację namnażania komórek skóry wpływa korzystnie na jej wygląd, a także na kondycję włosów i paznokci. Witamina B12 poprawia stan psychiczny, a także nastrój. Pomaga w uczeniu i skupieniu uwagi. Jak wspomniałam, przyczyną niedoboru witaminy B12 może być nie tylko obecność przeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka, ale i czynnikowi wewnętrznemu, także w inne choroby, na przykład żołądka, jelita cienkiego czy trzustki, mogą osłabiać wchłanianie tejże witaminy z pokarmu. Powodem niedoboru witaminy B12 może być także niedobór wrodzony, niedostateczna podaż tej witaminy z pokarmem, zwłaszcza przez ludzi stosujących diety wegetariańskie. Powodem zaburzenia wchłaniania mogą być pasożyty przewodu pokarmowego, a także różne czynniki konkurujące we wchłanianiu witaminy B12. Bagatelizowaną przyczyną braku witaminy jest złe wchłanianie pokarmów, zwłaszcza u ludzi starszych. Kobalamina w ustroju ludzkim może pochodzić przede wszystkim z pokarmów pochodzenia zwierzęcego, jak nerki, mięso, wątroba, mleko, choć może powstawać także na drodze syntezy przez florę bakteryjną jelit. Głównymi jednak źródłami kobalaminy w diecie, jeszcze raz powtarzam, są przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego, a także warzywa, które poddawane są procesom fermentacji. Witaminę B12 można znaleźć również w niektórych gatunkach alg. Produktami spożywczymi bogatymi w tę witaminę, jak już mówiłam, są przede wszystkim mięso, ryby, także drób, mleko, podroby, jaja, sery. I dla przykładu powiem, że najwięcej witaminy B12 ma wątroba wołowa, nieco mniej cielęca, potem drobiowa i ryby. Szczupak, śledź świeży, makrela, mniej jeszcze łosoś i najmniej karp i mintaj. Ostatnio pojawiły się doniesienia o obecności tej witaminy w grochu, a także w innych roślinach strączkowych. Minimalna ilość kobalaminy w diecie powinna wynosić od 5 do 10 mikrogram na dobę, co należy podwoić u kobiet, zwłaszcza w okresie ciąży i laktacji. Przy podawaniu pozajelitowym, czyli w zastrzykach, witamina B12 jest lepiej wchłaniana i przez to zmniejsza się także zapotrzebowanie na nią, która wynosi 1 do 2 mikrogram. Różnica we wchłanianiu wynika także właśnie z niepełnego wchłaniania witaminy B12 podanej doustnie. Prawidłowe stężenie we krwi wynosi od 88 do 50 mg%. I za chwilę jeszcze opowiem o objawach niedoboru witaminy B12. Jak wspomniałam, niedobór B12 objawia się nie tylko anemią złośliwą, ale także dolegliwościami i objawami neurologicznymi i psychicznymi. Chorzy skarżą się najpierw na narastające osłabienie, szybkie męczenie, bóle głowy, zaparcia lub biegunki, a także pieczenie języka. Brak witaminy B12 prowadzi do dolegliwości ze strony układu nerwowego, jak wspominałam, niepokoju, neuropatii, parestezji, a także innych patologicznych objawów, zwłaszcza patologicznego zwyrodnienia rdzenia kręgowego, co objawia się niezbornością ruchu w czasie stania i chodzenia. Osoby, u których stwierdzono małą ilość witaminy B12, w badaniach obserwowano u tych osób zmniejszenie objętości mózgu. Witamina B12 pełni rolę niebiałkowego składnika enzymu niezbędnego, jak już mówiłam, do wytwarzania ważnych neurotransmiterów, takich jak dopamina, serotonina, norepinefryna, także niski poziom kobalaminy, czyli witaminy B12, skutkuje zaburzeniem syntezy tychże neuroprzekaźników, co może prowadzić do różnych zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym. Niedobór mediatorów manifestuje się gorszym samopoczuciem, obniżeniem energii, problemami ze snem. Dodatkowo deficyt dopaminy może być przyczyną rozwoju choroby Parkinsona, a także innych chorób tzw. neurodegeneracyjnych. Niski poziom skutkuje nie tylko przewlekłym zmęczeniem, osłabieniem i wahaniami nastroju, ale także niekontrolowanymi napadami gniewu. Osoby mogą mieć problemy z pamięcią i depresją. Objawy niedoboru tejże witaminy mogą także pojawiać się w jamie ustnej, jako plamy na języku. ponadto jej niewystarczająca ilość jest czynnikiem zwiększającym ryzyko miażdżycy. Przy niedoborach czasem może, jak już mówiłam, występować depresja poza zapaleniem błon śluzowych, objawy dyspeptyczne, a czasem śpiączka. Mogą występować również objawy wegetatywne pod postacią niedociśnienia ortostatycznego, a także senność albo pobudzenie, zespoły urojeniowe i otępienne. Bardzo często objawem niedoboru, jak wspomniałam, jest uszkodzenie układu nerwowego i neuropatia, a także różne uszkodzenia nerwów, które są nasilone, zwłaszcza jeśli dochodzą czynniki toksyczne, zwyrodnieniowe albo autoimmunologiczne. Wyróżniana jest przy tym neuropatia ruchowa, czuciowa i autonomiczna. Oczywiście neuropatie mogą być także spowodowane niedoborem innych witamin, jak witamina D. Diagnostyka objawów neurologicznych polega nie tylko na oznaczeniu samego poziomu witaminy B12, ale również na innych badaniach, między innymi bada się poziom homocysteiny i kwasu metylomalonowego, którego wzrost stężenia może być objawem niedoboru witaminy B12. Dlatego u znacznego odsetka ludzi z prawidłowym poziomem witaminy we krwi mogą występować także objawy neuropatii. Badacze sygnalizują, że niedobór B12 może być także przyczyną różnych dolegliwości, ale także wad wrodzonych u dziecka. Dlatego konieczna jest kontrola i odpowiedni poziom witaminy B12 przed zajściem w ciążę, także w trakcie jej przebiegu. Wady dotyczyć mają przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego, które powstają w pierwszych tygodniach ciąży. Mogą przybierać postać bezmózgowia, przepukliny mózgu i rdzenia. Niedobory tejże witaminy szczególnie dotyczą w związku z tym kobiet niespożywających mięsa, czyli wegetarianek i weganek. Na podstawie obrazu klinicznego nie można odróżnić neuropatii obwodowej skrytopochodnej od właśnie tej spowodowanej niedoborem witaminy. Zarówno awitaminoza, jak i neuropatia mogą, i to dość często, występować u ludzi starszych. I są szacunki, że ta czuciowo i ruchowa neuropatia może dotyczyć ponad 3% dorosłych, a niedobór cyanokobalaminu obserwowany jest w wielu różnych badaniach. Po 65 roku życia te wahania wynoszą od 5 do 15%. Na awitaminozę B12 może wskazywać nagły początek objawów, także wyjściowa lokalizacja objawów w obrębie dłoni, a także zajęcie kończyn górnych albo dolnych, ale najczęściej objawia się drętwieniem rąk. Do objawów należą także wymieniane już zmiany zanikowe, błony śluzowej jamy ustnej, języka. Najbardziej znanym zespołem opisywanym jest zwyrodnienie rdzenia kręgowego, jak już mówiłam, i charakterystyczne parestezje kończyn, zaburzenia czucia, niedowład spastyczny. Zmiany patologiczne nie dotyczą tylko rdzenia kręgowego, ale także innych komórek nerwowych. Może dochodzić do rozpadu osłonek mielinowych, obrzęku i wielu zmian zwyrodnieniowych. Niekiedy mogą występować bóle kończyn, wrażenie ściskania, opasywania okolicy brzucha i klatki piersiowej, które najprawdopodobniej powstają na skutek uszkodzenia włókien czuciowych w nerwach obwodowych. Dochodzi także do uszkodzenia czucia głębokiego. Czasem pojawiają się objawy psychiczne, zaburzenia pamięci, dezorientacja, halucynacje, stany paranoidalne. Oczywiście nieleczone zwyrodnienie rdzenia ma charakter postępujący i może doprowadzić nawet do śmierci. Leczenie zostało umożliwione wraz z wprowadzeniem do lecznictwa witaminy B12, którą Obecnie można już podawać nie tylko pozajelitowo, ale także doustnie. Leczenie rozpoczyna się podawaniem B12 domięśniowo, 1000 gamma przez 5 do 6 dni, a następnie dawka jest zmniejszana do 100 gamma. Oczywiście witamina B12 musi być przepisana w zastrzykach przez lekarza. Leczenie podtrzymujące niekiedy bywa również wprowadzane poprzez wstrzykiwanie 1000 gamma witaminy B12 raz na miesiąc. B12, jeszcze raz przypominam, jest zawarta w pożywieniu, w niewielkim stopniu jest wytwarzana przez bakterie jelitowe, ale zwłaszcza najważniejszym źródłem jej jest mięso, wątroby, także ryby i jaja. Właściwie tylko regularne spożywanie mięsa gwarantuje dostarczenie wystarczającej ilości kobalaminy do organizmu. Problemy mogą powstać u osób stosujących dietę wegetariańską, jak mówiłam, a także u osób, które mają zaburzenia wchłaniania tej witaminy w jelitach. Witaminę B12 powinno się popijać dużą ilością wody, przyjmować na godzinę przed posiłkiem. Prawidłowe wchłanianie ma miejsce wówczas, gdy w organizmie na odpowiednim poziomie, jeszcze raz przypominam, jest żelazo, wapń, witamina B6, a także witamina E, które są potrzebne do uaktywnienia tejże witaminy. Należy pamiętać, że plan leczenia musi przebiegać pod kontrolą lekarską, chociaż nieznane są objawy przedawkowania witaminy B12. Jeśli występowały, to bardzo rzadko, objawy uczuleniowe, a nawet wstrząs anafilaktyczny związany raczej z zanieczyszczeniami zawartymi w preparacie, a nie samą witaminą B12. Nadmiar witaminy zdarza się w związku z tym bardzo rzadko, zwłaszcza w przypadkach nadmiernej suplementacji albo na skutek spożywania napojów wzbogacanych kobalaminą czy też suplementów. Szczególnie ludzie starsi po 50 roku życia mogą mieć niską zdolność wchłaniania tejże witaminy i upośledzenie jej wchłaniania w jelitach, stąd w tych przypadkach wskazana suplementacja, co jak wykazano w badaniach jest wskazane nawet u 90% badanych chorych, którzy mieli objawy polineuropatii i zmiany patologiczne w błonie śluzowej jamy ustnej czy żołądka. Na koniec powiem jeszcze, że wydaje się, że jest to substancja bezpieczna, której przyjmowanie w dawkach zalecanych nie skutkuje żadnymi poważnymi powikłaniami, tym bardziej, że rozpuszczalna w wodzie witamina może być wydalana zarówno w pocie, jak i z moczem. W niektórych przypadkach jednak przedawkowanie może prowadzić do pojawienia zmian trądzikowych na skórze. Gdy kobalamina podawana jest w dużych dawkach, razem z witaminą C może wystąpić krwawienie z nosa, także suchość warg. Wszystkie te negatywne objawy ustępują zazwyczaj przy zaprzestaniu suplementacji. Witamina B12 może także zmniejszać zdolność przyswajania potasu. Stąd na początku lekarze zwykle kontrolują poziom tego jonu we krwi. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o roli witaminy B12, nazywanej nawet superwitaminą. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.